Rozdział 8. Przyjęcie w rocznicę śmierci. Nadszedł październik, rozsiewając po łąkach wilgotny ziąb, który szybko wkradł się również do zamku. Pani Pumphrey, przełożona skrzydła szpitalnego, miała pełne ręce roboty, bo wśród personelu i uczniów wybuchła prawdziwa epidemia przeziębień. Na szczęście jej pieprzowy eliksir działał natychmiast, choć po jego wypiciu jeszcze przez kilka godzin dymiło się z uszu. Percy namówił Ginny Wesley, która wyglądała na chorowitą, żeby wypiła łyk eliksiru. Para buchająca spod jej bujnych włosów sprawiała wrażenie, jakby zapaliła się jej głowa. A potem w okna zamku zaczęły bębnić krople deszczu wielkości pocisków karabinowych. Jezioro wezbrało, grządki kwiatowe zamieniły się w błotniste strumienie, a dynie Hagrida nabrzmiały do wielkości budek na narzędzia ogrodnicze. Nie wygasł jednak entuzjazm, z jakim Oliver Wood przeprowadzał regularne treningi i właśnie dlatego pewnego późnego sobotniego popołudnia, na kilka dni przed nocą duchów, Harry wrócił do Gryffindoru, przemoczony do szpiku kości i umazany błotem. Nawet pomijając deszcz i wiatr, nie było z czego się cieszyć. Fred i George, którzy szpiegowali drużynę ślizgonów, na własne oczy przekonali się o szybkości nowych Nimbusów 2001. Donieśli, że drużyna ślizgonów na boisku to po prostu 7 zielonych smug śmigających w powietrzu jak odrzutowce. Wlokąc się opustoszałym korytarzem, Harry natknął się na kogoś, kto wyglądał na pogrążonego w równie ponurych myślach jak on. Prawie bezgłowy Nick, duch wieży Gryffindoru, wpatrywał się posępnie w okno, mrucząc pod nosem. Nie spełnia wymaganych warunków, pół cala już nie spełnia. Cześć, Nick, przywitał go Harry. A, witaj, witaj, odrzekł prawie bezgłowy Nick, wzdrygając się i rozglądając na wszystkie strony. Na głowie miał zawadiacki kapelusz ze strusim piórem, spod którego spływały mu na ramiona misterne loki, a wokół szyi kryzę, dość skutecznie maskującą fakt, że jego głowa była prawie całkowicie odcięta od tułowia. Był blady i przezroczysty, tak że Harry widział przez niego ciemne niebo i strumienie deszczu spływające po szybie. — Wyglądasz na zmartwionego, młody poterze — przemówił Nick, zwijając przezroczysty list i wsadzając go za pazuchę kubraka. — Ty też — Ach, prawie bezgłowy Nick machnął wytwornie smukłą dłonią. To nic ważnego, aż tak mi na tym nie zależało. Chociaż wysłałem zgłoszenie, ale najwyraźniej nie spełniam wymaganych warunków. Powiedział to lekceważącym tonem, ale na jego twarzy malowało się głębokie rozgoryczenie. A ty byś nie pomyślał, wybuchnął nagle, wyciągając ponownie list z wewnętrznej kieszeni, że po otrzymaniu 45 ciosów toporem w szyję spełniasz warunki, by wziąć udział w polowaniu bez głów? No tak, zgodził się Harry, bo najwidoczniej tego od niego oczekiwano. Ach, chodzi mi o to, że chyba nikt bardziej ode mnie nie pragnąłby, aby to wszystko odbyło się szybko i jak należy, żeby głowa odpadła mi całkowicie, to znaczy oszczędziłoby mi to wiele bólu i upokorzeń. Jednakże prawie bezgłowy Nick potrząsnął listem i zaczął czytać rozdrażnionym tonem. Możemy zaakceptować jedynie tych myśliwych, których głowy na zawsze rozstały się z tułowiami. Sam pan rozumie, że gdyby my nie stawiali takiego warunku, uczestnicy polowania nie mogliby brać udziału w takich gonitwach i grach sportowych jak głowogon czy głowopolo. Dlatego z najwyższą przykrością musimy pana poinformować, że nie spełnia pan wymaganych warunków. Z wyrazami głębokiego szacunku, Sir Patrick Delany i Padmore. Dysząc z gniewu, prawie bezgłowy Nick cisnął list na posadzkę. Harry, moją głowę utrzymuje tylko pół cala skóry i jedno ścięgno. Większość ludzi uznałaby to za realne pozbawienie głowy. I całkiem słusznie, ale dla tego pana to za mało. Odetchnął głęboko kilka razy i dodał już nieco spokojniejszym tonem. A co ciebie tak martwi, młody człowieku? Może mógłbym ci jakoś pomóc? Nie, odpowiedział Harry, chyba że wiesz, jak zdobyć 7 nimbusów 2001 na mecz ze śliz. Reszta zdania utonęła w donośnym miałku, który rozległ się na wysokości jego kostek. Spojrzał w dół prosto w parę oczu płonących żółtym blaskiem. Była to pani Norris, chuda jak szkielet kocica, pełniąca rolę kogoś w rodzaju zastępcy szeryfa w niekończącej się wojnie Argusa Filcha woźnego Hogwartu z uczniami. Lepiej zmykaj stąd, Harry, powiedział szybko Nick. Filcz nie jest dziś w najlepszym dnie troju. Zaziębił się, a jacyś trzecioklasiści przypadkowo wysmarowali żabimi mózgami cały sufit w lochu numer 5. Czyścił go przez całe rano, więc jeśli zobaczy tutaj to błoto, jasne, rzucił krótko Harry i wycofał się z zasięgu oskarżycielskiego spojrzenia pani Norris. Niestety nie zrobił tego dostatecznie szybko. Ściągnięty tutaj jakąś tajemniczą mocą, która zdawała się łączyć go z tym obmierzłym kotem, Argus Filch wypadł nagle zza zasłony na prawo od Harry'ego, sapiąc głośno i rozglądając się za kimś, kto złamał przepisy. Głowę miał przewiązaną kraciastą chustką, a jego nos miał barwę ciemnej purpury. Brut! Brut! Wrzasnął, a szczęki zadrgały mu groźnie i oczy prawie wyszły z orbit na widok plam błota ściekającego z treningowej szaty Harry'ego. Wszędzie bałagan i gnój! Mam już tego dosyć! Za mną, Potter!